Cześć Kuba.
Cześć.
Masz tremę?
Nie, znaczy tak.
No właśnie, tak, żeś tutaj usiadł taki
wytremowany.
Nie wiem, czy ta Ameryka ci tak dała w tyłeczek, czy co?
Chciałem coś powiedzieć, oczywiście mi zabrakło powietrza.
Okej, no to akurat jest wręcz dosyć dosłowne stwierdzenie, bo nagrywamy w garażu, a w dzisiejszym, w tym czasie teraz w Temecula jest ponad 30 stopni.
Jak ja to mówię, nie jest zimno. A nie. Bardziej ciepło.
Tak.
Wiem, co chciałem powiedzieć, że to nasze biuro, w tym momencie studio, jest tymczasowe, bo wiem, że jednak dojdziemy do kanap.
A, usiędziemy sobie na kanapie w końcu,
niedługo,
tak? Normalnie.
Tak.
Czyli żeby, co, żeby będzie nogi na stół?
Coś, majtki w dół.
Aż tak? Mhm. O, słuchajcie, co się tutaj spodziewajcie.
Czy kasa na stół, nie wiem.
No, głodnemu chleb.
Dobrze, że go Kasia powiedziała. Uratowałem.
Hello wszystkim, witamy naszych widzów, naszych słuchaczy. No i słuchajcie, dosyć spontanicznie lecimy z grubej rury z kolejnym odcinkiem. Cześć, tu Sylwia z Tajniki Ameryki, inicjatywy pomagającej tysiącom Polaków spełnić ich amerykański sen. W Ameryce mieszkam od 2012 roku i to tu przeszłam niebywałą drogę imigracyjną, zawodową i lifestyle'ową, o czym poniekąd można posłuchać w tym podcaście. Teraz w klubie Tajniki Ameryki zrzeszam pozytywnie zakręconych Polaków i ekspertów, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat tego, jak zadbać o najlepszy start w USA, odnaleźć się w tutejszym amerykańskim życiu i tu się rozwijać. Jeśli chcesz być częścią naszej społeczności i mieć dostęp do niebywałej wiedzy i kontaktów, dołącz już dziś na tajnikiameryki.pl. Zapraszam. Sprowadziłam cię tutaj. Wręcz za fraki.
Tak.
Ponieważ uznałam, że musimy szybko, bo nie ma co zwlekać, nagrać odcinek z przykładami z naszego życia, bądź
nie z naszego.
Nie z naszego, bądź uniwersalnymi, na temat tego, kiedy właśnie albo dlaczego ta pokora w Stanach, o której tyle mówiliśmy w ostatnim odcinku, jest potrzebna.
Ja po przemyśleniach uważam, że po prostu jest to pokora imigracyjna i nieważne moim zdaniem, czy się jedzie do UK, czy gdzieś indziej, to ona jest taka sama, tylko to jest po prostu wersja amerykańska.
Wiesz, ja też o tym myślałam i nawet w ostatnim odcinku trochę powiedziałam o tym, że są wyzwania zawsze przy przeprowadzce w dorosłym życiu do innego kraju, ale jednak nie porównujmy tego z UK, come on.
No nie, bo wiadomo, w UK mamy...
UK jest dwie godziny od Polski.
Tak, jest oczywiście, ale nie chodziło mi to o to, żeby teraz robić, wiesz, że tam ta Ameryka to jest tam wiesz, fafa rafa, największa, najgorsza albo najlepsza. Ja uważam, że no, ten clue problemu to jest po prostu imigracja, a Ameryka ma dodatkowe wyzwania.
Tak, i wiesz, ta przeprowadzka w dorosłym życiu do Stanów jest taka dosyć, no niesie ze sobą dużo wyzwań, tak? Nie oszukujmy się, jeżeli wylecimy w liceum, to już jest inaczej. Jeżeli wylecimy w trakcie studiów, jest jeszcze trochę inaczej, aczkolwiek już mamy gdzieś tam problemy, tak? No bo trzeba się zapewne utrzymać i tak dalej. Dostaliśmy bardzo dużo fajnych, bardzo dziękujemy za nie, komentarzy na YouTubie pod ostatnim odcinkiem, które zainspirowały teraz mnie do tego odcinka. I komentarze są słuszne, że chcielibyście usłyszeć więcej przykładów, dlaczego właśnie tak można dostać w tyłeczek w tych Stanach. No i o nich właśnie dzisiaj porozmawiamy. Będzie mniej teoria, więcej praktyki.
A zalicz tak, te konfiguracje oczywiście są różne. Wiadomo, im jesteś młodszym, tym jest łatwiej, bo nie zbudowałeś rzeczy, które w Polsce jesteś przyzwyczajony, z których korzystasz, które fajnie dla ciebie funkcjonują.
Do których tęsknisz.
I które w Ameryce są po prostu zerowane. Zaczynasz po prostu nową gierkę, bez save'ów.
Tak, nawet w karierze często, prawda?
No i teraz oczywiście znowu można mówić, że są przypadki, a bo ktoś się przeniósł z korporacji, wszystko jest ekstra i w ogóle nie wiedzą, o co nam chodzi. Ale zresztą milion ludzi zawsze nie wie, o co nam chodzi, tego ja się nie przejmuję.
Okej, okay, no szczęście mamy naszych widzów, naszych słuchaczy.
Więc to jest znowu bardzo, bardzo różnie, ale możemy właśnie dzisiaj omówić te przypadki, które my pamiętamy, bo ja się przyznam szczerze, im wiadomo, jest się tu dłużej, te problemy się zmieniają i już się
zacierają.
Troszkę nie pamięta. Dzisiaj mamy inne wyzwania i już.
I się na nich skupiamy, prawda? Mhm. Ale słuchaj, takim największym, typowym i zresztą często najbardziej motywującym do dołączenia do klubu Tajniki Ameryki wyzwaniem jest oczywiście imigracja. No nie?
Tak.
Bo jest to wielki kloc do pokonania. Ogromny, aż mam ciarki znowu, ja po prostu nie mogę o tym mówić, bo to jest masakra.
To nie mów może.
No widzisz.
To ja powiem.
Znaczy ty musisz być taki dosłowny. Zawsze, kurde, po prostu wszystko powie, co myśli.
Nie no, chodzi mi o to, że wiesz, znowu, ja się znowu śmieję, bo niektórzy, wiesz, tutaj, którzy przyjechali, to w ogóle, no znowu przypominam, są nasze historie. Oni tak patrzyli na nas, ale to co, to wy nie wiecie, jak tutaj, to co, jak wy chcecie, nie? To wy nie macie tu imigracji ogarniętej, to wiesz, i niektórzy tu przyjechali, bo przez zieloną kartę, albo przez mamę i było w ogóle bez stresu.
Przez pracę
też. A niektórzy przez pracę i bez stresu i właśnie najlepsze, że znowu nikt nie był w stanie nam pomóc, a gotowe, jak gdyby rozwiązane leżały na stole. Nie, to było najlepsze.
Że taka jest prawda, rzeczywistość ci chodzi.
No tak, że przecież zobacz, gdybyśmy my 10 lat temu, czy tam już 128 lat temu wiedzieli, bo były te same rozwiązania, które są dzisiaj, które pozwalają ogarnąć zieloną kartę, nie wiem, w rok, tam w półtora roku, w jasnej ścieżce, której my już byśmy się spokojnie wtedy łapali.
Tak.
To nikt nie wiedział, nie?
Właśnie to jest ta smutna prawda i jakby powodem tego było to, że myśmy nie mieli gdzie poznać swoich ludzi.
Tak.
Prawda?
Mhm.
No bo jakie masz wyjście, jak gdzieś wylądujesz? No możesz poznać, no ile tych osób poznasz jakby. A w internecie też próżno szukać, bo jest wielki bałagan. W każdym razie, imigracja jest dużym takim klocem, który ciebie uczy pokory.
Mhm.
Jeżeli masz szczęście i wylosowałeś zieloną kartę, albo masz inną, łatwiejszą drogę, to też tam nie jest też to takie, że ci przychodzi ta zielona karta do skrzynki po prostu na twoje ze względu na twoje imię i nazwisko, tak? Tylko tam też są jakieś procesy, czasami powikłania, znaki zapytania i tak dalej. I teraz ja bym chciała powiedzieć właśnie o tej sytuacji, która dotyczy wielu ludzi, którzy po prostu chcą zacząć życie w Stanach jeszcze bez zielonej karty, no nie? Mhm. Bo zielona karta, wiadomo, dużo zmienia, aczkolwiek jeżeli wlatujesz na czysto na zielonej karcie, też jesteś na początku no nikim w tej Ameryce, tak? Mhm. Dla systemu, chcę powiedzieć, no nie dla
tak,
twoich
dla
przyjaciół
systemu.
Może, czy rodziny, prawda? Ale mówimy o po prostu wyzwaniach życia i załóżmy, że wiesz, jesteś tutaj na jakiejś wizie nieimigracyjnej, która jeszcze ma jakiś deadline, ma jakiś w ogóle termin ważności.
Tak.
No to w ogóle jakby fajnie, jeżeli towarzyszy ci ekscytacja, że tu jesteś, bo tak z nami było. Myśmy przez 5 lat byli na tych wizach i to na kilku.
Ja nie wiem, jak myśmy się właśnie...
Właśnie dlatego mi się, wiesz, wzruszam się zawsze, jak o tym myślę, bo to był jakiś wyczyn po prostu niesamowity. Jeżeli ktoś nie zna naszej historii wizowej, zapraszam na stronę tajnikiameryki.pl, łamane na historia myślnik wizowa, albo znajdziecie tam guzik. Bo tutaj potrzeba niebotycznej pokory. I teraz przykład... Wiem, że teraz trochę ja przyjęłam ten wątek, ale to był mój pomysł właśnie o tym, żeby, wiesz, żeby powiedzieć o przykładzie moim, który był bardzo bolesny. Ja myśmy mieli biznes, ja miałam też jakby pracę, byłam zatrudniana na kontraktach albo wewnątrz firm, ale zawsze to było obwarowane takim strachem o przecież ten deadline, prawda, tej wizy.
Mm-hmm.
I niektórzy pracodawcy idą na rękę, bo wiedzą, bo polubili cię i wiedzą, że chcą ci pomóc i chcą ciebie mieć w firmie, bo też mają przecież
tak,
problem.
Tak, wiedzą, że jak na przykład aktualny twój dokument zgoda na pracę kończy się, nie wiem, za 6 miesięcy, ale ostatni, wiesz, jak patrzą w swoją historię i widzą, że to już było 7 razy przedłużane, no to dobrze wiedzą, że po prostu będziesz przedłużała to dalej i będziesz w tej Ameryce, nie?
Tak, ale właśnie na tych wizach nieimigracyjnych jest też trudniej o tą pracę, mimo tego, że mamy to pozwolenie na pracę. I teraz ja miałam taki przykład bardzo, bardzo smutny, kiedy to właśnie, to już była któraś nasza wiza. Myśmy nawet wewnętrznie się nie przejmowali o przedłużenie, chociaż
tak.
Powinniśmy byli, bo się potem
ale
okazało...
Ale mieliśmy backup plan i wszystko było w porządku.
Ale musieliśmy wylecieć do Polski, to wtedy co dostaliśmy, wiesz,
tak.
Deportację, nie? Mhm. A w każdym razie to jeszcze nie był ten czas...
Nie, to chyba nie była deportacja.
No to było wracaj do domu za dwa tygodnie.
Może i tak. No.
Ja to tak nazywam.
Deportacja to chyba jak już przyjeżdżają po ciebie, nie?
A ja wiem, każą ci się deportować.
No nie wiem, dobra.
No i myśmy w miarę spokój ducha jeszcze przez chwilę na tym tle i ja przeszłam przez bardzo trudny proces rekrutacyjny do jednej z największych firm w Dolinie Krzemowej. Bardzo ekscytująca pozycja, taka fajna, webowa, mediowa, zupełnie pode mnie, wiesz, uszyta. Wielu kandydatów, konkurencyjny bardzo rynek. Dostałam tą ofertę, zostałam wybrana. poszłam na po czym musiałam przesłać swoje papiery. Mhm.
Imigracyjne, bo tak to jest skonstruowane w Stanach, wiecie, że z powodu tego, żeby nie podejmować decyzji na podstawie twojej imigracji, nie dyskryminować, dokumenty imigracyjne, takie finalne, wysyła się już po właśnie podjęciu decyzji przez pracodawcę.
Tak. Mhm. I wysłałam te dokumenty, jednocześnie byłam umówiona na spotkanie z moją szefową, żeby już omówić start, który miał być tam od najbliższego poniedziałku. Mhm. I pojechałam na to spotkanie na drugi dzień i okazało się, że na tym spotkaniu zupełnie nie omawiałyśmy mojego startu, tylko ta osoba, kobieta, zaczęła mi zadawać dodatkowe pytania o umiejętności, które nie były wymagane. Bo to były umiejętności związane z programowaniem, z kodowaniem. Ja dobrze wiem, że ja nie szukałam pracy w tym zakresie i to nie było absolutnie wypisane. W ogóle nie było elementem roli, tak? Ale zostały wymyślone, stworzone po to, żeby pojawił się pretekst, dla którego cofnął mi tą ofertę. Mhm. I to przecież jest jasne, co się stało.
Tak, no zobaczyli, że pozwolenie się kończy tam chyba były 3-4 miesiące.
Mi się wydaje, że 6 miesięcy było.
Tak, no to jeszcze było trochę czasu. Bo tak. Tam dlatego też
bo to
my
był
byliśmy
jakiś
pewni.
Listopad, a myśmy tam, nam się w kwietniu kończyło i to było po prostu, to był wielki cios.
Tak.
Bo człowiek naprawdę zdąży przez kilka tygodni procesu rekrutacyjnego o pozycję, która go bardzo ciekawi, zdąży się jakby podekscytować, tak?
I co w ogóle trzeba podkreślić jeszcze, bo też mamy przyjaciół znajomych, którzy są w procesach rekrutacyjnych aktualnie i trzeba powiedzieć, że naprawdę tylko niewiele firm robi to legalnie, bo na przykład mnóstwo agencji, które próbują zatrudniać, oni zadają pytania imigracyjne nielegalne na samym początku rozmowy.
Tak, to prawda.
I to już to jest też nagminne. Oczywiście to można powiedzieć, że jest lepsze, bo jak im się nie podoba, to przynajmniej ci nie zawracają gitary.
No to było okropne, tak?
To było
przeciąganie mi po podłodze zupełne, więc...
No ale my wtedy byliśmy tak czołgani, że po prostu... ja już znowu, wiesz, no nie, że się nie zdziwiłem, ja też byłem zmasakrowany wtedy, pamiętam. Ale to po prostu, to było to, co, czym nas witała Ameryka właśnie, nie?
No tak, no.
I ja powiem ci właśnie nawiązaniu do tego, ja mówiłem, że nie chcę dzisiaj mówić jakoś o biznesach, bo jednak przedsiębiorczość, ona jest ciężka wszędzie, ale na przykład właśnie moje, załóżmy, negocjacje czy jakieś umowy, nie wiem, z pierwszymi wspólnikami w USA, one też były obarczone problemem migracyjnym, bo ja się czułem niepewnie na tej ziemi.
No oczywiście. Nie?
I oczywiście też nie było prawnika, który mi wytłumaczył, gościu, ty masz pełne prawa i to tak wygląda i tak to wygląda. Tylko wiadomo, każdy ci jakiś radził naokoło. No i ja też często moja pozycja była o wiele niższa przez to, że było takie niepisane, no jakby taka niepisana, niepisana też praktyka, że ktoś, kto jest lokalny, no to wie, że jak tam gościu, jak nie wiesz, o co ci chodzi, to spadaj. Nie? No bo jak jesteś właśnie nowy, no to próbujesz jakby znaleźć wszystkie drogi, próbujesz się odnaleźć, próbujesz wiedzieć, jak funkcjonują pewne rzeczy. Co się okazywało, że potem znowu nawet ci ludzie, z którymi ja dyskutowałem, oni mieli mniejszą wiedzę ode mnie. Nie?
No
ale byli tutaj. Nie?
Ale widzisz, to tutaj też mi się wtedy kojarzy, że może ta pokora, powiedzmy, przeszkadza wtedy, nie?
No tak. Dlatego ja uważam, to też mówiłem wczoraj, no wczoraj, że tak powiem, wczoraj na podcaście, że to właśnie uważam, że są pewne typy personalności, gdzie ludziom to się udaje i to jak gdyby jest wygrana.
Tak.
Bo często jest lepiej właśnie nie wiedzieć. Zobacz, gdybyś ty na przykład wiedziała, na przykład co cię czeka.
Tak. No. Wiesz co, myślę sobie o takich postawach, czy z kolei są jakieś może tego minusy i gdzieś tam na pewno tak, bo myśmy rozmawiali o tym ostatnim odcinku, że to jest wtedy tam networkowy taki wyzwanie i tak dalej, no nie? Ale no w części rzeczy to może pomóc, ale to trzeba mieć takiego tak zwanego farta po prostu, nie?
No, ale ja znowu powtarzam, że wielu ludziom właśnie niestety się udaje i ludzie często powtarzają, że karma wraca, że ludzi takich się powinno zostawać, a jakoś tak nie widzę.
No bo to nie w tym wcieleniu, Kuba.
A, okej. Okay. No to spoko.
Ja o tym dużo czytam, ja już dużo wiem.
To jak powraca, to...
No. I wiesz co, następny wątek to jest coś, czego liznęliśmy jedynie w ostatnim odcinku, czyli te formalności na początku, tak? Bo właśnie to nie jest tak, że tutaj wjeżdżamy i nas wszyscy witają też, jeżeli chcemy na przykład wynająć mieszkanie czy dom, tak? No rzadko przyjeżdżamy do już jakby, nie wiem, kupionej własnej posiadłości. Są takie przypadki, mamy też takie w klubie i fajnie.
Tak, no w klubie mamy teraz przypadek osoby, która, wiesz, rodziny, która była kiedyś już w Stanach.
A też.
Tak, i mieli jakieś zrozumienie, jakąś historię, mieli SSN, mieli wcześniej pracę. No właśnie, historię gdzieś tam w różnych systemikach. No i teraz jak powracają jeszcze raz do Stanów już z gotową ofertą pracy, no to dla nich wynająć mieszkanie to już nie jest takie wyzwanie, ale to też dlatego, że właśnie jak ktoś robi jakikolwiek, wiesz, background check czy cokolwiek, to tam już ta osoba wyskakuje, nie? I nawet, słuchajcie, jest taki ciekawy system w Stanach, na przykład jak się dzwoni do banku, czy gdzieś tam do jakiejś tam instytucji i oni chcą cię zweryfikować, bo ty załóżmy nie pamiętasz PIN-u, nie? Czy tam SRIN-u innego, to jest taki śmieszny system, który powiem po amerykańsku, gaderuje informacje z wszystkich otwartych systemów takich jakby finansowo, nie wiem, mieszkaniowo na twój temat i oni ci zadają na przykład randomowe pytania z randomowymi odpowiedziami, nie? Tak. Czyli na przykład, adres na przykład taki i taki, inaczej, tak, poniżej są cztery adresy, wymień, jakby zaznacz adres, który jest z tobą powiązany albo był powiązany. I to na przykład był adres, gdzie 4 lata tam mieszkałaś i w czterech odpowiedziach są 3 randomowe i twój albo w ogóle nie ma i też możesz powiedzieć, że na przykład nie ma. I po 3-4 takich pytaniach system wie, że ty to ty, no bo jak już ktoś naprawdę chce cię wyfiszować, no to tam nie będzie tego wiedział, takich różnych właśnie dziwactw. I to jest
no bo
spoko.
Tam też jest i jakaś nazwa firmy czy pracodawca.
Czasami, no, ale...
Są też nazwiska osób.
Tak, tak. Więc chodzi mi o to, że po prostu będąc tutaj coś kiedyś, nawet jak właśnie byłeś na work and travel i tutaj postawiłeś swój jakiś znak, nie? To też już zmienia postać rzeczy. Bo znowu teraz jak właśnie przychodzisz do kogoś, tak jak ja pamiętasz naszego strażaka Sama, jak wynaliśmy pierwszą chatę, pierwszą stodołę w Redwood City, to gościu, myśmy w ogóle, wiesz, ja nie wiem jak to wszystko szło, ale myśmy już wtedy mieli nasze studio filmowe, nie?
Tak.
Gdzie gość do nas, słuchajcie, przyjechał i on tam siedział 2 godziny chyba, nie? W tym naszym studiu. I nie wiem, byś chciał uwierzyć, że chyba, że to jest po prostu nasze. On tam, wiesz, to oglądał, tamto siedział, gadał, dumał,
znaczy,
nie?
Znaczy on też był chyba w ogóle ciekawy, bo to...
Może, ale chodziło mi o to, że właśnie, wiesz, jesteś naprawdę w historii zero i ktoś ci musi pierwszy zaufać, nie? Żeby tam to się zaczęło. I znowu mnie to po prostu bardzo, bardzo, bardzo bawi, że w Stanach, gdzie jest system na wszystko, czyli nie wiem, stawiasz domy, jednorodzinę, nie wiem, w tydzień, kurde, 30 na osiedlu, otwierasz 7 McDonaldów, każdy wie, jak ma pracować, nie ma procedur dla imigrantów. Nie? Nie ma procedur, dlatego jak masz na przykład 30 plus i masz zerowy credit score i każdy rozkłada ręce i mówi, ja nie wiem. Nie? I to mnie akurat bawi i to właśnie się przekłada na to, że trzeba tą pokorę właśnie mieć, bo wszystkie rzeczy, które robisz w Polsce, otwierasz rachunek czy cokolwiek, dostajesz tutaj zawsze z klaskacza. Nie? Chociażby nie idziesz do jakiegoś banku, a pani ci mówi, ale poproszę adres pana. No podajesz adres, ale nie, on musi być na dokumencie. Na jakimś rachunku. Ma pan rachunek za gaz? A ty się, wiesz, załamujesz znowu, nie? Ja mówię, jak to, jaki rachunek
dwa
za gaz?
Jeszcze tak, trzeba mieć.
No i,
ale jest też hack, którym dzielą się klubowicze bardzo ochoczo, który mogę tutaj zdradzić poniekąd, czyli założenie, wiesz, telefonii komórkowej online, czy to jest nawet, nie wiem, czy Google Voice nie wystarczy, czy no, z którąś z linii, gdzie po prostu dają ci na gębę, gdzie, że tak powiem, linię, na gębę, jeżeli chodzi o twój adres. I potem już dostajesz rachunki z tym adresem.
Ale są inne haki. Ja na przykład w ogóle jakoś randomowo znalazłem e-maila z czasów naszych tutaj pierwszych lat i znalazłem na przykład kolesia, który założył firmę na przykład na nasz adres.
Nie? Jak to?
No bo jak opowiem ci kiedyś.
Aha, ale
no,
w sensie...
i on na przykład skorzystał z naszego adresu bez pytania i tam wiesz, pokazał, że tam coś, dostał jakieś dokumenty.
A ty jak się o tym dowiedziałeś?
No, to bo odebrałem pocztę.
Okej. Okay.
No, ale to takie śmiechy.
No więc właśnie, ale jesteśmy tutaj przez trochę czasu no, niewidzialni, tak? Więc jest wyzwanie wynająć mieszkanie, jest wyzwanie wziąć jakiś kredyt na nowe auto, czy leasing. Też wiemy z doświadczenia i z klubu, że w Volkswagenie jest to na przykład prostsze, albo w ogóle w europejskich czy japońskich nawet markach, bo nam też było łatwiej w Mazdzie. Tak, niż na pewno w amerykańskich markach. W Jeepie w ogóle nie wchodziło to w grę.
No to znowu, to jest to, że przychodzisz do salonu, mówisz gościowi, słuchaj, jestem tutaj goły i wesoły, nie mam historii, nie mam SSN-a i nie próbujcie ściągać, wiesz, historii mojej, bo to jest tak zwany, wiesz, hard pull, który źle się odbija na historii, a oni po prostu bez jakby dyskusji z tobą ściągają to, mówią, no ale proszę pana, ale pan nie ma tutaj kredyt, skoro ty mi mówisz, no ale ja wam to przed chwilą 10 minut wcześniej mówiłem. Oni, to my nie wiemy, co teraz zrobić, nie?
O tym, jak kupować auto, też wielokrotnie rozmawialiśmy w klubie i mamy materiały na ten temat, bo jest to niezła przygoda. Jeżeli ktoś jest przed tym, stoi przed tym po raz pierwszy, to zdecydowanie powinien skorzystać, bo jest to inny świat niż
ja uważam, że trzeba bardzo podkreślić jedną rzecz, że to się fajnie słucha i to jest śmieszne, że nie można rachunku założyć, ale jeśli to jest 17 rzecz w tym tygodniu, która po prostu musisz przechodzić jak po prostu krew w piach, to można się wykończyć, nie? I dlatego tu jest ta pokora potrzebna chociażby. Mm-hmm. To jest tak jak ja mam świetny przykład. Przenosiłem teraz samochody z Nevady do, nasze 16 samochodów z Nevady do Kalifornii i wypełniając wnioski, pomyliłem się, prawda, w tak zwanym lien holderze, czyli w firmie, która dała nam kredyt. Nie na to auto. Ja tam zamieszałem tak, że po prostu kosmos. No i jak sobie uświadomiłem, zacząłem to odwracać. Kosztowało mnie to bez ściemy...
2 miesiące?
Nie, miesiące to prawie 4. Mhm. Około 6 wycieczek w DMV po 3 do 4 godzin czekania. Ale po prostu każda moja wizyta w tym DMV to był uśmiech i relaks. Po prostu wiedziałem, że ja zrypałem, nie? I wiadomo, no muszę się wbić teraz przez
ten
system. Ale
wiesz, oni mogliby ci trochę szybciej pomóc.
To jest oczywiste. To mogłoby w ogóle trwać o wiele, wiele szybciej. Nie? Ja się najpierw w ogóle zderzałem z ludźmi, którzy nie chcieli mi w ogóle pomóc i oni w ogóle Natomiast uważam, że musiałem być pokorny, no bo to ja zrypałem, nie?
Mhm. No i takich formalności jest pierdyliard, prawda? Bo dotyczą też w ogóle prawa jazdy na początku. No, różnych etapów, które nas już gdzieś tam doprowadzą do tego, żebyśmy się właśnie w tym systemie pojawili, bo ciężko nam jest cokolwiek zacząć. Ja widzę też, że jakby nie chcę, żeby to była kolejna reklama klubu, ale taka jest prawda, że po prostu network taki, który możemy już mieć w Stanach, bardzo nam pomaga, bo właśnie chociażby ten adres można podać, chociażby można z kimś kogoś poprosić, żeby jakby z tobą wpisał się na mieszkanie. Myśmy z tego korzystali na początku w Stanach, żeby ktoś jakby z tobą podpisał umowę, albo żeby ktoś ci zrobił jakiś przelew, bo nie działają karty z Europy. No tego jest bardzo, bardzo dużo. No i ten start gdzieś tam zabiera czas i energię. Ciekawy kolejny wątek to są, słuchaj, usługodawcy w Stanach, bo jednak wiadomo, że w Polsce czy w Europie są ludzie, którzy różnej jakości usługi dostarczają, ale no jednak... żeby tutaj spotkać kogoś średniego, tak, takiego, co znalibyśmy w Polsce, to tutaj to są jednostki.
Tak.
Wszyscy po prostu dostarczają niskiej jakości usługi. Liczy się tylko kasa na czas i po prostu to, żeby można było zamieść problem pod dywan. Więc to też jest coś, z czym się zderzamy na początku. Potrzebujemy różnego rodzaju usług. No i frustrujemy się, bo nie dość, że ta jakość nie jest taka, jak jest obiecywana, to czasami coś jest jeszcze spartolone w ogóle. Nie wiem, jak ci ludzie utrzymują się na rynku, ale
Przez to, że ten rynek jest bardzo duży.
No właśnie.
I też są te inne wymagania. I to są te właśnie różnice kulturowe, które się zaczynają. Bo znowu bardzo dużo ludzi mówi, ale to wiesz, pewnie to ty chciałeś nie wiadomo co. Nie?
No tak.
No i tutaj
też... Ja już też tak słyszałam.
Ale też jest ważne, że znowu ci ludzie, którzy świadczą usługi, wiedzą, że jak trafią na imigranta w pierwszym okresie, no to też się wiele mniej boją, bo wiedzą, że po prostu odpuści, nie?
Mm-hmm. A to taki small talk, no. Tam ile czasu tutaj jesteś, a skąd jesteś, mm-hmm. bla, bla, bla i wszystko wiedzą. No niestety jakby takiego nawet nieintencjonalnego, ale oszustwa powiedzmy tutaj, to jest bardzo dużo, nie?
Tak.
I my nawet po latach i latach bycia tutaj, no szczególnie jak się przenosimy do nowego miejsca, no to wtedy jakby znowu musimy się z tym mierzyć i nie ma tych poleceń, więc no trzeba znowu liczyć się z tym, że jednak będzie to jakaś tam droga przez mękę, tak? I będzie to nas kosztowało kilkukrotnie więcej niż zakładaliśmy. I niekoniecznie efekt będzie taki, jaki byśmy chcieli. Więc tutaj znowu mamy... No trzeba po prostu mieć taką postawę, która podejdzie z cierpliwością dużą do tego. Nie?
Tak. No.
I to dotyczy właśnie na przykład właśnie remontów, kontraktorów, ale też przecież w naszym wypadku to dotyczyło podatków. Mieliśmy, wiesz, wielokrotnie jakby co chwila z tym wyzwanie, bo tak naprawdę nie mogliśmy dostać usługi, którą ja po prostu jednym telefonem mogę dostać w Suwałkach, no nie?
No już teraz też nawet w Stanach, ale znowu pamiętasz, ludzie też tutaj tak konstruowane, że jak ty się pytałaś, hej, ja potrzebuję kogoś, kto robi podatki i jeszcze doradzi, no to ludzie atakowali w ogóle, pamiętasz?
Oczywiście, bo mówili, a czego ty oczekujesz, żeby jeszcze doradził? Doradził to jest tax lawyer, no nie? Tak. A nie sypi. W ogóle frustrują się, tak. I też jest trudno znaleźć gdzieś tam na publicznych forach takie polecenia. Mhm. No nie mówiąc o w ogóle oczywiście biurach imigracyjnych, to co myśmy przeszli, to było pomstę do nieba, mhm. a przecież jesteśmy przedsiębiorcami i zatrudniamy ludzi. Wiemy jeszcze, jak krytycznie spojrzeć na jakby czyjeś obietnice, czy ofertę, czy warunki i mimo to po prostu ciągle żeśmy trafiali na biura, które były zupełnie niekompetentne, no nie? I znowu tutaj się, wiesz, znowu dostajesz z jednej strony, z drugiej strony. Mhm. I to tak może trwać latami, o ile nie będziesz po prostu, no nie wiem, znał już jakiś dróg na skróty.
Już wiele razy o tym mówiliśmy, ale na przykład jedno z naszych biur imigracyjnych, ekspert wysokiej klasy z Los Angeles w za dużym garniturze, okay. Modyfikował, słuchajcie, odpowiedzi z USCIS.
Tak, a on nam nie przesłał
pełnych
kilku
dokumentów,
kartek.
Tak. No, której potem i tak dostaliśmy kopię, nie? Więc to już no grubo.
No właśnie. No. I teraz szukanie pracy.
No tak. To trochę nawiązanie do tego, co ty powiedziałaś z początkiem. Ale ty chcesz, rozumiem, chcesz powiedzieć szerzej o tym.
Tak, znaczy szerzej, a może nawet węziej, jakby skupić się tylko na szukaniu pracy, bo to jest z kolei obszar, który może ma nas mocno gdzieś tam zaskoczyć, sprowadzić do poziomu. No po prostu mogliśmy mieć naprawdę fajną karierę nawet w korporacjach w Polsce, ale jakby to nie ma znaczenia, bo tutaj chcąc wystartować, no nie mamy tego zaufania. Jest jakaś taka, jest taka bariera i teraz ważne jest, żeby proaktywnie szkolić się w tej sprawie, żeby cały czas próbować się dowiadywać, stymulować, że tak powiem, tym, jak te procesy rekrutacyjne tutaj wyglądają, tym, jakiego się słownictwa używa,
tak.
Jak się prezentować w ogóle.
Tak, prezentować szczególnie.
Bo właśnie tak sobie wjeżdżając tutaj jako ekspert i osoba, która naprawdę zna się na rzeczy, to bardzo mało się liczy na początku.
Tak, ja bym powiedział właśnie w tych pierwszych właśnie latach tych zaczepek, żeby się gdzieś zaczepić i wystartować, nasze skille mają ostateczne na całej liście różnych czynników
ostatnie.
Znaczenie.
Tak.
Tak. My są jakby ostatecznym czynnikiem, wydaje
no
mi się.
No bo nie ufa się nam jakoś, tak. Jakby jeżeli nie wykażemy spójności kulturowej, no to, to ludzie się boją takich, takich osób, nie? Więc to jest trudne. Można oczywiście się tego uczyć, dowiadywać. My mamy w klubie spotkania z coachem kariery, już mieliśmy jedno w zeszłym roku i mamy je zapisane, nagrane, jest po prostu rewelacyjne. No i za chwilę mamy kolejne w sierpniu na temat właśnie rynku pracy wśród wysoko... ról wysokiego szczebla.
Ale zobacz, ja tu chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz, że zobacz, coach kariery, on stety, niestety uczy cię podejścia
amerykańskiego,
które jest dalekie od tego, co my mówimy, że należy jednak w tych pierwszych latach mieć pokorę.
No, no tak, no ale to chodzi o, wiesz, to się łączy.
No tak,
ale bo to musisz mieć pokorę w tym, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu i nauczyć się czegoś innego. No, nie?
Bo wiesz, jak to jest. Jak po prostu, załóżmy, szukasz pracy, nie masz żadnej pracy. Nagle dostajesz jakąś pracę, a nagle potem wiesz, jak to jest, że 5 osób do ciebie wraca i się pyta, słuchaj, czy mógłbym cię zatrudnić? A ty już mówisz, no ale ja już tam, wiesz, od października już mam, nie? Mhm. I oni wtedy, masz, no to nie, to może moją ofertę jeszcze wysłuchasz, nie?
No tak, taki social proof tutaj to jest totalna podstawa. No i bez tego jest bardzo, bardzo trudno zacząć. Wszyscy praktycznie mówią, że jak przyjeżdżają tutaj, no to zaczynają od niższych, od dużo niższych ról niż w Polsce.
I znowu są wyjątki, żeby nie było.
No, tak. Ja mówię, powinnam powiedzieć większość, ale to jest taka generalna narracja, tak? I z tym się trzeba liczyć i do tego potrzeba dużo bardzo pokory. Musimy jakby, bo inaczej to będziemy siedzieć obrażeni przez rok, I nic z tego nie będzie. I musimy uczyć się tego, jak to się tutaj robi. No, żeby nam bardziej zaufano, tak? Bo zatrudniamy, czy współpracujemy z ludźmi, których mamy wrażenie, że już znamy, że już jesteśmy w stanie ich przewidzieć.
No tak, że się znajdą w zespole i kulturowo też oczywiście to ma znaczenie.
Takich newcomers, no skąd mam wiedzieć, co się po nim... Co z tego, że ma skilla, jeżeli wywiniemy jakiś numer za tydzień, tak? Więc to nie jest takie proste i tutaj bardzo, bardzo potrzeba networku. I skoro jesteśmy przy tym networku, to jest taki nasz popularny temat... No nie, no bo i on jakby prowadził do tego, żeby powstał Klub Tajniki Ameryki, żeby pomóc sobie nawzajem, ale on po prostu się przewijał też wiele lat w naszym życiu i co tu dużo mówić, jeżeli Amerykanie są mili, tak, ale jeżeli jesteśmy nowi, to nie zaufają, nie poświęcą siebie czy swojego czasu tak nie wiem, nie będą z dedykacją o tobie myśleć, tak? I będzie fajnie, będzie miło, ale no dopiero jak już będzie jakiś taki footprint, że tak powiem, czy jakiś dowód na to, że tutaj jesteś poważny, albo jakieś mocne więzi, no to dopiero wtedy gdzieś tam rzeczywiście na przykład pomogą ci, tak? Czy coś podpowiedzą, czy spędzą z tobą więcej czasu, więc to jest też na początku bardzo trudne, nie? Mhm. A jednak no, jesteśmy z ludźmi, którzy potrzebują tego społeczeństwa, no i w ogóle to jest po prostu prościej, nie?
Mi się w ogóle przypomniała jeszcze rzecz właśnie imigracyjno-pracowa i tak też właśnie, to był też taki strzał, pamiętam gruby, jak mieszkaliśmy u Królowej Monterey'a, i ja tam pomagałem jej w jakichś produkcjach filmowych i wtedy też był okres, gdzie chyba, tak, to było też, że przygotowywaliśmy się chyba do wizy, zbieraliśmy listy, różne rzeczy, tak, i ja pojechałem, w ogóle przebałem się ta sytuacja, bo gościu, o którym teraz opowiem, widziałem, że coś wystawił na Facebook Marketplace, jakiś tam sprzęt wideo sprzedawał i mi po prostu tak wszedł do mózgu. I była taka sytuacja, że odwoziłem właśnie chyba do Santa Cruz jakieś tam lampy czy coś i patrzę, Brytyjczyk, nie?
Spotkałeś się z gościem z branży.
Zacząłem z nim gadać w ogóle i mówię, super, nie? Rafa. I mówię, słuchaj, ja tam to i tamto i będę potrzebował jakieś takie listy, czy może mógłbyś mi na przykład pomóc, nie? Jako gość z branży. List rekomendacyjny. No to gość mnie po prostu zrypał od podłogi do głowy. Nie wiedziałem, jak się nazywam.
Na żywo czy na mailu?
Na żywo.
Okay.
Na żywo. I potem na mailu chyba, już nie pamiętam.
Ja pamiętam go i pamiętam tą sytuację. Pamiętam, że ci odmówił po prostu, wręcz twierdząc, że z czym ty w ogóle tutaj
tak, z czym w ogóle gościsz,
do ludzi, tak? A ty dostałeś tą wizę bez problemu, a tak naprawdę już powinieneś był...
Tak, ja nie musiałam nawet tej wizy robić tylko zieloną kartę. To, tak. Tak, no, i po prostu też to, nie wiem, czy to wynikało, że akurat to jednostka była też taka, a ten gość był dziwny, czy on miał na przykład jakieś, nie wiem, złe doświadczenia w historii, ale to było po prostu obrzydliwe i no, z takimi rzeczami też się trzeba będzie spotykać wiele razy. Mhm.
Właśnie i to jest to, to jest ten smutek taki też, mhm. tak? Bo mamy swoich przyjaciół w Polsce, czy w poza Stanami, mieliśmy gdzieś tam swoje grono, tak? I teraz nie ma się komu wygadać za bardzo. Nikt nas, znaczy, oczywiście, że możemy z nimi porozmawiać i o tym zaraz powiemy, jak to w ogóle wygląda, ale no przydałoby się też porozmawiać z kimś, kto wie, o co chodzi, kto to rozumie, tak? Kto najlepiej jeszcze przez to też przechodził. No i nie ma jakby takich opcji za bardzo, więc to też jest no takie dołujące, tak? I trzeba też mnóstwo cierpliwości, zanim sobie to odbudujemy, bo nawet jeżeli poznamy się tutaj na żywo, czy z Amerykanami, ale i z Polakami na przykład, czy coś, to wciąż będziemy nowi, wciąż to będą świeże znajomości. Sami wiemy, jak zawiera się znajomości w ogóle w dorosłym życiu, nawet w Polsce, w swoim kraju. Nie jest to już proste, no nie? Więc przez spory czas będziemy jednak, no trochę gdzieś tam odsuwani na bok.
No nie? I właśnie to, o czym chcieliśmy powiedzieć, że wiesz, jak w Polsce masz problem, to dzwonisz tam do kumpla czy do koleżanki, jest ta sama godzina, więcej wiesz, jaką masz energię, a w Stanach się tego po prostu nie da zrobić, bo załóżmy jest 19 w Kalifornii, no to możesz sobie dzwonić, ale na pocztę głosową, nie? A nawet jak zadzwonisz o, nie wiem, 9 rano, gdzie ty jakoś tam przespałeś się ze swoim problemem, już masz jakąś tam świeżą energię, ale chcesz się podzielić z tym, ze swoim przyjacielem w Polsce, to u niego jest 18, on jest zmęczony, właśnie skończył pracę. I też na przykład...
No może wiesz, porozmawiać, ale ty może. Z kolei masz inną energię.
No ja mówię, no te energie są zawsze
też
różne.
Tak naprawdę, no nie wiem, ja załóżmy mam poranki bardzo trudne, jeżeli chodzi właśnie o rozmowy z przyjaciółmi w Polsce, bo ja rano, no to się rozpędzam, tak? Chcę wykorzystać, muszę wykorzystać tę energię do pracy zawsze. I wiesz, nie mówię o tym, że przed pracą trzeba się ogarnąć, wyjść z domu.
Wyjść z domu, tak.
Ja zawożę teraz córkę do przedszkola. I też często właśnie muszę odmawiać, na przykład właśnie w ostatnim miesiącu, dwóch, bo ktoś chce pogadać, czy zadzwonić, czy coś z innej strefy czasowej, tak? I jest to trudne i to już mówiliśmy kiedyś, ale mogło gdzieś tam się zagubić, że barierą w utrzymywaniu przyjaźni w Polsce, między, wiesz, Polską a Stanami, no nie jest odległość.
Nie wiem, tak.
To jest strefa czasowa. To jest największy problem. Fakt, że wschodnie wybrzeże ma trochę lepiej, bo tam jest 6 godzin i tam, no to już jest różnica. 6 godzin to już jest różnica niż 9, tak jak my, nie? Więc no, to jest też takie wyzwanie i tutaj też potrzeba tej pokory, tej cierpliwości w odbudowywaniu sobie tego networku, tych znajomości. No i tak, to są takie jakby kluczowe wątki, które nam przyszły do głowy, ale zachęcamy Was, żebyście w komentarzach podzielili się swoimi, bo mogą być jeszcze zupełnie inne, kolejne. Na pewno ten temat nie jest wyczerpany. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych doświadczeń i no, z ciekawością też czytałam o tym w komentarzach pod poprzednim odcinkiem na YouTubie.
Tak, ja też pamiętam nawet jeszcze już w Stanach, jak już zacząłem się interesować imigracją, no to się słyszało mnóstwo bardzo smutnych historii z całego świata. Mhm. Nie, jak sobie właśnie ludzie nie pomagają, jak sobie przeszkadzają, jak się oszukują. Często właśnie te same nacje, korzystając z tego, że właśnie ktoś jest imigrantem i potrzebuje pomocy. No i to jest miksik wszystkiego tutaj. Nie? My na całe szczęście jakoś tak, nie wiem, z różnych problemów, które się pojawiały, nie widziałem takich właśnie hardkorowców, którzy tutaj tak, wiesz, próbują... No, Tak i nie. Chodzi mi o to, że nie wiedziałem dużo na przykład takich, jakby, no ja się dałem, wiadomo, dałem się gdzieś tam złapać, to jasne. Tylko mi chodzi o to, że na przykład uważam, że przez to, że to nie jest skupisko, tak jak Londyn chociażby, nie wiem, może Nowy Jork, gdzie po prostu takich ludzi jest na pewno dużo, no to na przykład Dolina Krzemowa jest inna troszkę pod tym względem, nie? Że będziesz miała mniej prawników typu mówimy po polsku albo dziwnych agencji, które cię tam chcą jakoś przerobić. Mhm.
No właśnie, słuchajcie, mam nadzieję, że daliśmy trochę ciekawych przykładów tym osobom, którym tego brakowało podczas ostatniego odcinka. Szykujemy kolejne, bądźcie z nami. Dziękujemy Wam bardzo za śledzenie nas i naprawdę trochę takiej interakcji podcastowej dodaje inspiracji, dodaje skrzydeł, dodaje energii, więc jak najbardziej do tego zachęcam. Pewnie najłatwiej na YouTubie tak naprawdę. Ale można też na Instagramie, Instagram Tajniki Ameryki lub po prostu w klubie.
Tak, lub listownie.
No, listownie, no nie wiem, nie podawałam adresu.
5015. Był zawsze adres telewizji, jak podawali, nie wiem, za dzieciaka.
Woronicza
17, coś takiego było.
99 coś tam.
Nie, 90, no to ten, to tam każdy może
Dobra,
sprawdzić.
Słuchajcie, dzięki wielkie i do zobaczenia.
Do widzenia.
W następnym odcinku.